Lauren Bibelker, Jim McCormick, Gary Estopczyk. Początkujący menedżer. Wydanie siódme. Wydawnictwo One Press. Czyta Dariusz Bereski. Dla wszystkich menedżerów, którzy pragną udoskonalić swoje umiejętności dla dobra swojego oraz tych, którymi zarządzają. Przedmowa do siódmego wydania. Nadal zaszczytem jest dla mnie być częścią tego znaczącego projektu, który wywiera pozytywny wpływ na setki tysięcy czytelników od ponad 35 lat. Mój pierwszy kontakt z tą książką miał miejsce, gdy wydawnictwo Amacom Books skontaktowało się ze mną z prośbą o zaktualizowanie jej i przygotowanie szóstego wydania. Po przeczytaniu tej klasycznej pozycji doszedłem do czterech wniosków. Po pierwsze, odkryłem, że ta książka jest fantastycznym źródłem wiedzy, które z pewnością pomogło niezliczonej rzeszy nowych menedżerów. Po drugie, stwierdziłem, że niemożliwością jest, aby ktoś przeczytał tę książkę i nie udoskonalił umiejętności zarządzania, bez względu na to, jak długo się tym zajmuje. Po trzecie, pomyślałem, że chętnie spotkałbym się z Laurenem Belkerem i Garym Topczykiem, ponieważ wyznajemy podobną filozofię zarządzania i mamy takie samo podejście do życia. Ostatnie moje przemyślenie było takie, że udoskonalenie tego wyjątkowego źródła wiedzy będzie bardzo trudnym zadaniem. Poczułem się tak, jakby ktoś poprosił mnie o wypolerowanie diamentu, który jest już doskonale wyszlifowany. Ponieważ nigdy nie miałem okazji spotkać Laurena ani Garego, poczułem się jeszcze bardziej zobligowany do tego, żeby z odpowiednim szacunkiem zaktualizować ich pracę, dodając kilka własnych przemyśleń i jednocześnie nie zmniejszając wartości ich wkładu. Parafrazując Sir Isaaca Newtona, mogę powiedzieć, że jeśli udało mi się wnieść coś wartościowego do tej książki, to tylko dlatego, że stałem na ramionach gigantów. Z poważaniem, Jim McCormick. Podziękowania. Chciałbym podziękować menedżerom, których miałem okazję spotkać i obserwować w trakcie mojej kariery. Niektórzy z nich mieli fantastyczne umiejętności, inni kompletnie nie znali się na swoim fachu, a ja nauczyłem się czegoś od każdego z nich. Dziękuję członkom zespołu, którym miałem zaszczyt kierować. Wszyscy byliście dla mnie źródłem radości i wiedzy. Jestem pełen szacunku dla aspirujących menedżerów, których w swoim życiu nauczałem, za ich głód wiedzy. Dziękuję mojej wydawczyni, Ellen Candin, za to, że mi zaufała, powierzając mi to fantastyczne dzieło. Na końcu dziękuję mojej agentce, Marianne Karincz, która ma większą wiedzę na temat moich umiejętności niż ja sam. J.M. Wstęp. Otwierając tę książkę, pokazałeś, że jesteś inny niż większość i zadeklarowałeś, że twoim pragnieniem jest udoskonalenie umiejętności menedżerskich. Jesteśmy pełni podziwu dla twojej pasji udoskonalania zarówno kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności pomagania innym ludziom w czerpaniu większej satysfakcji z wykonywanej pracy. Ta książka została stworzona po to, aby wspomóc cię w tych staraniach. Nie możesz kierować paradą, jeżeli nikt za tobą nie podąża. I tak samo nie możesz zarządzać, jeśli nie masz żadnego zespołu pod sobą. Ta książka jest oparta na przekonaniu, że dobrze zarządzany zespół zawsze osiągnie lepsze wyniki niż osoby działające w pojedynkę. Dlatego ona sama również jest efektem pracy zespołowej. Trzech z nas podjęło wyzwanie. Każdy w innym momencie na swojej życiowej drodze. Stworzenia pełnego i wyczerpującego poradnika dla nowo mianowanych menedżerów oraz osób, które mają szansę nimi zostać. Rezultat naszego wysiłku jest tym lepszy, że współpracowaliśmy ze sobą. To samo dotyczy ciebie, jeśli tylko weźmiesz sobie do serca wskazówki opisane w tej książce. Rady zawarte w tej książce koncentrują się wokół dwóch powiązanych ze sobą komunikatów. Podejmuj przemyślane działania i zawsze trzymaj klasę. Nigdy nie będziesz tego żałował. Część pierwsza. A więc zamierzasz zarządzać ludźmi. Witamy na stanowisku menedżera, które jest ekscytujące i pełne wyzwań. Twój sukces zależy od tego, czy będziesz umiał zarządzać najbardziej złożonym ze wszystkich systemów – ludźmi. Wkrótce przekonasz się, że to jest bardziej sztuka niż nauka, a satysfakcja, która z tego płynie, jest nieporównywalna z niczym innym. Rozdział pierwszy. Droga do zarządzania. Ludzie zostają menedżerami z różnych powodów. Niestety, wiele firm rezygnuje z czasochłonnego procesu doboru kandydatów na kierownicze stanowiska. Zwykle podstawą decyzji o awansie danej osoby jest pozytywna ocena wyników uzyskiwanych przez nią na dotychczasowym stanowisku. Jednak nawet najlepszy pracownik może stanowić kiepski materiał na menedżera. W wielu firmach system awansów jest oparty wyłącznie na ocenie wydajności poszczególnych osób. Teoretycznie sukcesy zawodowe w przeszłości są najlepszym gwarantem sukcesów w przyszłości. Jednak umiejętności, jakie powinna posiadać kadra kierownicza, różnią się znacznie od umiejętności szeregowych pracowników. Podkreślmy raz jeszcze. Pracownik, który świetnie sobie radzi na podrzędnym stanowisku, niekoniecznie będzie równie dobrym menedżerem, nawet jeśli odnosi same sukcesy. Kompetencje menedżera różnią się od kompetencji najlepszego nawet wykonawcy zadań. Menedżer przede wszystkim myśli o ludziach, a nie o zadaniach. Musi polegać na innych, ponieważ wie, że nie jest samowystarczalny. Troszczy się o zespół i ma na uwadze całokształt sytuacji na podległym mu odcinku. W przypadku szeregowego pracownika wygląda to odwrotnie. Musi on koncentrować się na wąskim obszarze, przykładając dużą wagę do szczegółów. Pod wieloma względami różnica między zwykłym pracownikiem a menedżerem jest taka sama jak między technikiem a artystą. Menedżer jest artystą, ponieważ zarządzanie ludźmi ma charakter subiektywny i jest pełne niuansów. Tutaj trzeba prezentować zupełnie inny sposób myślenia. Zajęcie nie dla każdego. W niektórych firmach wdrożono programy szkolenia menedżerów. Niektóre z nich są znakomite, inne niezbyt udane. Zbyt często zdarza się, że szkoleniu podlegają osoby, które już od kilku lat pracują jako menedżerowie. Co prawda również im przyda się uczestnictwo w kursie odświeżającym styl i techniki zarządzania, ale jeśli szkolenie ma przynieść zamierzone rezultaty, powinno obejmować osoby, które dopiero w przyszłości zajmą stanowiska kierownicze. Dzięki temu nie tylko unikną one błędów, ale również zyskają okazję do sprawdzenia się w nowej roli. Program szkolenia menedżerów, który pomaga sprawdzić, czy dana osoba nadaje się do tej roli, niesie ze sobą ogromne korzyści dla potencjalnych kierowników, a także dla całej firmy. Niestety, zbyt wiele organizacji rzuca niedoświadczonych menedżerów od razu na głęboką wodę. Pracownicy awansowani na stanowiska kierownicze muszą uczyć się na własnych błędach. Zarządzanie jednak nie jest umiejętnością intuicyjną i nie każdy się z nią rodzi. Zarządzanie ludźmi odgrywa kluczową rolę w sukcesie firmy, ale zbyt często pozostawia się je przypadkowi. Każdy, kto ma dłuższe doświadczenie zawodowe, był świadkiem sytuacji, kiedy awans okazywał się pomyłką, a awansowana osoba prosiła o możliwość powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. W takich sytuacjach przychodzi na myśl znane powiedzenie: uważaj, czego sobie życzysz, ponieważ życzenie może się spełnić. W wielu firmach jedyną możliwością awansu jest objęcie funkcji kierowniczej. W rezultacie menedżerami zostają ludzie, którzy nigdy nie zdecydowaliby się na taką ścieżkę kariery, gdyby mieli inne możliwości rozwoju zawodowego i poprawy sytuacji finansowej. W pewnej firmie, gdzie rozumiano ten problem, przeprowadzono serię szkoleń. Każdy kandydat został zaproszony na całodniowe zajęcia poświęcone zarządzaniu ludźmi, na których poruszano proste, ale powszechnie spotykane problemy. Trenerzy wygłaszali na wstępie następujące oświadczenie. Jeśli po szkoleniu uznacie Państwo, że zarządzanie ludźmi nie jest zajęciem, które chcielibyście w życiu wykonywać, proszę nam o tym po prostu powiedzieć. Wasza decyzja w żaden sposób nie wpłynie na perspektywy awansu na stanowiska niezwiązane z zarządzaniem, ani na tempo wzrostu wynagrodzeń na obecnie zajmowanym stanowisku. W szkoleniach wzięło udział około 500 osób i około 20% z nich zdecydowało, że nie chce zajmować się zarządzaniem. Po pobieżnym zaznajomieniu się z zadaniami i problemami kadry kierowniczej, około 100 osób uznało, że nie ma predyspozycji przywódczych. Nie zmienia to faktu, że nadal są one wartościowymi pracownikami. Powyższe dane są bardzo znaczące. Jeżeli ten program rzeczywiście odzwierciedla realia, oznacza to, że 20% ludzi awansowanych na kierownicze stanowiska wolałoby nie pełnić tej funkcji. Zbyt wiele osób obejmuje takie stanowiska z obawy przed tym, by ich kariera zawodowa nie stanęła w martwym punkcie. A tak najczęściej się dzieje, gdy propozycja awansu spotyka się z odmową. Wszechwładny. Niektóre osoby uważają, że jeśli coś ma zostać zrobione dobrze, muszą to zrobić osobiście. Ludzie o takim nastawieniu rzadko są dobrymi przywódcami czy menedżerami, ponieważ nie potrafią delegować obowiązków i odpowiedzialności. Każdy z nas miał do czynienia z kimś takim. Takie osoby przekazują innym tylko najprostsze zadania, które jest w stanie wykonać każdy, a odpowiedzialną pracę zostawiają dla siebie. W rezultacie pracują wieczorami i w weekendy, a gdy wychodzą wreszcie do domu, taszczą teczki wypchane po brzegi papierami. Nie ma nic złego w pracy po godzinach. Większość ludzi musi niekiedy poświęcić obowiązkom zawodowym trochę więcej czasu, ale menedżerowie, u których nadgodziny stały się sposobem na życie, nie odnoszą sukcesów. Mają tak mało zaufania do członków swojego zespołu, że powierzają im tylko mało znaczące zadania. Oznacza to po prostu, że nie umieją nauczyć podwładnych, jak prawidłowo wykonywać pracę. W działach, za które odpowiada taki menedżer, występuje problem z dużą rotacją personelu. Pracownicy zwykle mają wyższe kwalifikacje niż sądzi wszechwładny i wykonywanie trywialnych zadań szybko ich nuży. Jeśli ktoś taki jest twoim przełożonym, możesz mieć problemy z awansem. Znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia. Nie dostajesz odpowiednich zadań, a więc nie masz okazji, by zademonstrować umiejętności. Wszechwładni rzadko rekomendują kogoś do awansu. Są absolutnie przekonani, że powodem, dla którego to oni muszą odwalać robotę, jest niekompetencja podwładnych. Nigdy nie przyznają, że po prostu nie chcą powierzyć odpowiedzialnej pracy nikomu innemu. Musisz szczególnie uważnie przyjrzeć się temu stylowi zarządzania, abyś sam nie zaczął zachowywać się w podobny sposób. Jeżeli zauważysz u siebie, że delegujesz swoim podwładnym tylko mało znaczące zadania, zatrzymaj się na chwilę i dokonaj oceny swojego stylu zarządzania. Wszechwładnych rozpoznaje się między innymi po tym, że bardzo rzadko korzystają z pełnego urlopu. Pozwalają sobie tylko na kilka dni wolnego od czasu do czasu, gdyż są całkowicie przekonani, że firma nie przetrwa dłużej bez ich obecności. Zanim wyjadą na wakacje, pozostawiają dokładne instrukcje, z czym należy się wstrzymać do ich powrotu. Nakazują swoim ludziom, aby informowali ich e-mailowo, SMS-ami albo telefonicznie o każdej ważnej sprawie, mimo że powinni być w tym czasie na urlopie. Wszechwładny żali się nawet przed znajomymi i rodziną. Nawet na kilka dni nie mogę zniknąć z pracy, żeby do mnie nie wydzwaniali. Oczywiście nie dodaje, że tak naprawdę bardzo tego pragnie, ponieważ to podnosi jego poczucie ważności. Dla niektórych wszechwładnych menedżerów emerytura to najgorsza kara, która oznacza koniec ich działalności zawodowej i poczucia, że są niezastąpieni. Niektórzy z nich tracą nawet sens życia. Wybrańcy. Czasami przyczyną awansu jest pokrewieństwo z szefem lub dobre relacje towarzyskie. Jeśli pracujesz w firmie, w której takie praktyki nie mają miejsca, możesz uznać się za szczęściarza. Ale jeśli to ty masz szerokie plecy, nie licz, że zyskasz przez to szacunek. Oczywiście dzierżysz władzę, ale w dzisiejszych czasach przełożony nie jest władcą absolutnym. Pracownicy nie będą dawali z siebie wszystkiego tylko dlatego, że zostałeś namaszczony przez kierownictwo wyższego szczebla. Jeśli więc jesteś synem, szwagrem lub znajomym szefa, naprawdę musisz udowodnić swoją wartość. Musisz się liczyć z tym, że twoi współpracownicy będą oczekiwać od ciebie większego zaangażowania niż od kogoś, kto nie ma takiej przewagi jak ty. Zaakceptuj to, że ludzie narzucają ci wyższe standardy. Tak już po prostu jest. Możesz się cieszyć posłuchem, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Liczy się to, co ludzie o tobie naprawdę myślą, a nie to, co mówią. Tylko to ma wpływ na ich wydajność. W najlepszych firmach menedżerami zostają osoby, w których ktoś dostrzegł zdolności przywódcze, a nie te, które posiadają największą wiedzę techniczną. Te właśnie iskry musisz w sobie pielęgnować. Zdolności przywódcze trudno zdefiniować. Przywódca to osoba, do której inni zwracają się z prośbą o wskazanie kierunku. Jej sądy bierze się pod uwagę, ponieważ są trafne. Gdy wyćwiczysz umiejętność oceny i zdolność podejmowania słusznych decyzji, wszystko ułoży się samo. Wzmocni się twoja wiara we własny rozsądek, zyskasz pewność siebie, dzięki czemu nie cofniesz się przed problemami. Przywódcy potrafią spojrzeć w przyszłość i wyobrazić sobie rezultaty podejmowanych decyzji. Umieją opanować emocje. Nie oznacza to bynajmniej, że należy ignorować ludzki wymiar spraw. Tego ci robić nie wolno, ale zawsze musisz analizować wyłącznie suche fakty. Nie można kierować się zniekształconym przez emocje obrazem rzeczywistości. Nie chodzi o to, żeby być ślepym na emocjonalny efekt własnych decyzji. Po prostu nie wolno doprowadzić do tego, żeby pod wpływem tych emocji zboczyć z obranego kursu. Ludzie są powoływani na kierownicze stanowiska z różnych powodów. Jeśli zostałeś powołany z właściwego powodu, o wiele łatwiej zyskasz akceptację i szacunek swojego zespołu. Rozdział drugi. Pierwsze kroki. Pierwszy tydzień w roli menedżera będzie, najdelikatniej mówiąc, niezwykły. Jeśli jesteś obserwatorem ludzkich zachowań, dostrzeżesz kilka zaskakujących zjawisk. Aklimatyzacja. Nie oszukuj się, że wszyscy są zadowoleni z twojego awansu. Niektórzy współpracownicy w głębi serca czują, że to oni powinni znaleźć się na twoim miejscu. Mogą zazdrościć ci nowego stanowiska i skrycie, acz gorąco życzyć ci spektakularnej porażki. Potakiwacze natychmiast włączą cię do swoich rozgrywek. Staniesz się ich biletem do sukcesu. Ich cele same w sobie nie są złe, ale sposób postępowania pozostawia wiele do życzenia. Niektórzy współpracownicy szybko poddadzą cię próbie. Mogą zadawać pytania tylko po to, by sprawdzić, czy znasz odpowiedzi. Jeśli nie znasz, zechcą się przekonać, czy przyznasz się do niewiedzy, czy też, by wybrnąć z niezręcznej sytuacji, zastosujesz blef. Może się zdarzyć, że zadadzą pytania, na które nie możesz znać poprawnej odpowiedzi, tylko po to, żeby czerpać przyjemność z twojej konsternacji. Większość pracowników, najlepiej gdy będzie to znaczna większość, przyjmie postawę wyczekującą. Pozostaną obojętni, dopóki nie zobaczą, jak sobie radzisz. Takie podejście jest zdrowe i masz prawo go oczekiwać. Początkowo będziesz porównywany z poprzednikiem. Jeśli osiągał słabe wyniki, twoje dokonania wypadną znakomicie, nawet gdy obiektywnie radzisz sobie przeciętnie. Jeśli zastąpiłeś świetnego zwierzchnika, będzie ci trudniej. Zanim jednak uznasz, że w takim razie lepiej zająć miejsce po słabym menedżerze, weź pod uwagę liczbę odziedziczonych po nim palących problemów, dzięki którym zresztą zwolniło się stanowisko. Załatwienie wszystkich zaległych spraw nie będzie łatwe, ale przyniesie ci dużo satysfakcji. Jeżeli twój poprzednik osiągał wspaniałe wyniki, prawdopodobnie dostał awans i dlatego zwolnił posadę. Tak czy siak, masz przed sobą wielkie zadanie. Przede wszystkim bądź cierpliwy i powstrzymaj się od natychmiastowego wprowadzania zmian w sposobie działania. W niektórych sytuacjach kierownictwo może jednak wymagać takich posunięć ze względu na powagę sytuacji. Pamiętaj, że dla większości ludzi zmiana oznacza zagrożenie. Dlatego stawiają jej opór, świadomie lub też nie. Nagłe zmiany często budzą w nich strach, a taka reakcja będzie działać przeciwko tobie i nie pomoże ci wywierać pozytywnego wpływu na otoczenie. Jeśli musisz przeprowadzić jakieś zmiany, czy to od razu po objęciu stanowiska, czy nieco później, postaraj się jak najlepiej wyjaśnić swoim ludziom, co planujesz zmienić i dlaczego. Mimo że zmiana może być przerażająca dla niektórych osób, życie w niepewności jest jeszcze bardziej męczące. Oczywiście nie musisz ujawniać im wszystkich szczegółów. Twoim zadaniem jako menedżera jest dokonanie oceny, które informacje możesz udostępnić pracownikom, a które powinieneś zachować dla siebie. Pamiętaj jednak, że im bardziej będziesz wobec nich otwarty, tym bardziej pomożesz im pokonać opór przed zmianą, który jest typowy dla ludzkiej natury. We wszystkich sytuacjach, szczególnie gdy wprowadzasz jakieś zmiany, odpowiadaj na pytania najszczerzej, jak potrafisz. Jeżeli nigdy wcześniej nie pracowałeś na danym stanowisku, nie bój się powiedzieć "nie wiem". Twoi pracownicy nie oczekują od ciebie, że będziesz ich alfą i omegą. Będą poddawać się różnym próbom, żeby przekonać się, czy mogą ci zaufać. Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, nie udawaj, że jest inaczej. To zawsze jest zły pomysł, który prawdopodobnie będzie kosztować cię utratę wiarygodności i zaufania. Jeśli z miejsca zaczniesz wszystko zmieniać, napotkasz opór. Nie tylko wzbudzisz tym niepokój członków zespołu, ale również doprowadzisz do tego, że twoje działanie zostanie uznane za przejaw arogancji i policzek dla poprzednika. Wielu młodych, niedoświadczonych menedżerów utrudnia sobie życie, zakładając, że muszą od razu korzystać z pełni władzy. W pierwszych chwilach słowem kluczem powinna być powściągliwość. Nigdy nie zapominaj o tym, że to ty jesteś oceniany przez podwładnych, nie oni przez ciebie. W tym momencie warto powiedzieć co nieco na temat właściwego podejścia. Nowi menedżerowie zazwyczaj nie mają problemów z komunikacją z przełożonymi, ale komunikacja z podwładnymi wychodzi im znacznie gorzej. A przecież podwładni mają większy wpływ na twoją przyszłość niż twoi przełożeni. Będziesz oceniany za wyniki całego zespołu, dlatego ludzie, którzy dla ciebie pracują, są najważniejsi. Wiesz albo nie, z punktu widzenia twojej przyszłości są oni ważniejsi nawet niż prezes firmy. Ta prawda zawsze wydawała się oczywista, a mimo to wielu nowych menedżerów poświęca mnóstwo czasu na pielęgnowanie stosunków z przełożonymi, a sprawę konfliktów z ludźmi, od których naprawdę zależy ich przyszłość, traktuje po macoszemu. Korzystanie z władzy. Korzystanie ze świeżo nabytej władzy to dziedzina, w której błędy popełnia większość nowicjuszy. Dotyczy to zwłaszcza menedżerów, którzy rzuceni na głęboką wodę muszą samodzielnie zmagać się z problemami. Ich działania są oparte na błędnym przekonaniu, że skoro dostali władzę, muszą zacząć jej używać. Najlepiej w taki sposób, żeby wszyscy przekonali się, jacy są ważni. Możliwe, że to jest największy błąd, jaki popełniają niedoświadczeni menedżerowie. Postrzegaj władzę związaną z nowym stanowiskiem jak magazyn z zapasami. Im rzadziej będziesz sięgał do magazynu, tym więcej zapasów zostanie do czasu, gdy naprawdę będziesz ich potrzebował. Świeżo upieczony menedżer, który zaczyna zachowywać się jak pan szef, sypie naokoło rozkazami i wydaje rozliczne dyrektywy, jest w dużym błędzie. Choć do jego uszu może nic nie docierać, za plecami regularnie słychać komentarze w rodzaju: woda sodowa uderzyła mu do głowy, upił się władzą, zadziera nosa tak wysoko, że zaraz się potknie. Naprawdę nie potrzebujesz takich problemów. Inaczej mówiąc, władza jest tym skuteczniejsza, im rzadziej jest wykorzystywana. Przydaje się jedynie w momencie prawdziwej próby. Ludzie, którym przewodzisz, wiedzą, że jesteś menedżerem. Wiedzą, że każda twoja prośba może zostać poparta autorytetem stanowiska. Przeważnie jednak nie ma takiej potrzeby. W teorii dramatu funkcjonuje termin niedopowiedzenie. Najczęściej oznacza on, że słowa niewypowiedziane wprost są równie ważne jak te, które zostały powiedziane. Tak samo jest z wykorzystywaniem władzy. Polecenie wydane w formie prośby jest właśnie takim menedżerskim niedopowiedzeniem. Jeśli pracownik nie reaguje na prośbę w taki sposób, jak sobie tego życzysz, zawsze możesz ją powtórzyć w bardziej stanowczej formie lub odwołać się do władzy. Ale jeśli użyłeś pełni władzy, by polecenie zostało wykonane, a potem uświadomiłeś sobie, że posunąłeś się za daleko, mleko już się wylało. Trudno jest załagodzić problemy związane z nadużywaniem władzy. Niektórzy sądzą, że nie jest to w ogóle możliwe. Krótko mówiąc, nie zakładaj z góry, że musisz wykorzystywać władzę związaną ze stanowiskiem. Jeśli negatywny wizerunek raz przylgnie do ciebie, już się go nie pozbędziesz. Menedżer z ludzką twarzą. W ciągu pierwszych 60 dni na nowym stanowisku kierowniczym powinieneś znaleźć czas na rozmowę w cztery oczy z każdą osobą, za którą jesteś odpowiedzialny. Nie zabieraj się do tego od razu. Daj swoim ludziom czas na to, by przyzwyczaili się do twojej obecności. Jeżeli zaprosisz ich na rozmowę już w pierwszych dniach swojej pracy na nowym stanowisku, możesz ich speszyć i onieśmielić. Zaproś poszczególnych członków swojego zespołu do biura na lunch albo na kawę gdzieś poza budynkiem firmy, żeby spokojnie z nimi porozmawiać o wszystkim, co jest dla nich ważne. Sam nie mów więcej, niż jest to konieczne. Celem pierwszej rozmowy jest jedynie otwarcie linii komunikacyjnych. Czy zauważyłeś może, że im więcej pozwalasz mówić drugiej stronie, tym lepiej jesteś oceniany jako rozmówca? Choć sprawy prywatne pracowników są ważne, postaraj się ograniczyć rozmowę do tematów zawodowych. Czasami trudno jest wyznaczyć granice, ponieważ problemy domowe mogą leżeć pracownikowi na sercu bardziej niż wszystko inne, ale za wszelką cenę unikaj sytuacji, kiedy dajesz pracownikowi rady w sprawach prywatnych. Fakt, że zostałeś szefem, nie czyni cię specjalistą od problemów osobistych. Po prostu słuchaj podwładnych, zwykle tego potrzebują najbardziej. Ani przez chwilę niech ci się nie wydaje, że można to osiągnąć drogą e-mailową albo telefoniczną. To niemożliwe. Obie wspomniane metody komunikacji są nieakceptowalnymi zamiennikami rozmowy w cztery oczy. Żadna z nich nie pozwala na stworzenie więzi, którą chcesz zbudować. Jeżeli twoi pracownicy pracują w innym miejscu niż ty, możesz zacząć od wideokonferencji, jeśli nie masz możliwości porozmawiania z nimi osobiście w ciągu pierwszych 60 dni od zajęcia nowego stanowiska. Jeśli jednak wybierzesz to ostateczne rozwiązanie, koniecznie daj pracownikowi do zrozumienia, że dokończycie tę rozmowę osobiście, gdy tylko będzie to możliwe. Poznawanie pracowników. Celem przeprowadzania rozmów z członkami zespołu jest otwarcie linii komunikacyjnych między tobą a nimi. Ważne jest, abyś okazywał autentyczne zainteresowanie ich problemami i poznał ich plany zawodowe. Zadawaj pytania, które pozwolą im na wyrażenie swoich poglądów. Nie da się udawać szczerego zainteresowania. Rozmawiasz z pracownikami, ponieważ ich dobro jest dla ciebie bardzo ważne. Takie poświęcanie uwagi jest korzystne dla obu stron. Jeśli możesz pomóc pracownikom w osiągnięciu celów, wzrośnie ich wydajność. Jeszcze ważniejsze jest to, żeby oni sami zobaczyli, że pracując dla ciebie, pracują na sukces osobisty. Poinformuj rozmówców, że zależy ci na nich jako na osobach i że jesteś tu po to, by pomóc im w osiągnięciu zamierzonych celów. Daj im do zrozumienia, że zawsze będziesz starać się im pomagać, gdy będą mieli problemy w pracy. Stwórz strefę bezpieczeństwa, w której będą mogli się z tobą kontaktować. Muszą odczuć, że zwracanie się do ciebie z małymi trudnościami jest całkowicie naturalne. Rozmawianie o niewielkich zadrażnieniach może pomóc ci uniknąć w przyszłości wielu poważnych kryzysów. W ciągu pierwszych miesięcy odkryjesz, że twoje kwalifikacje zawodowe nie są aż tak ważne jak umiejętność postępowania z ludźmi. Większość problemów będzie miała charakter personalny, przy założeniu, że nie jesteś odpowiedzialny za skomplikowane procesy techniczne. Dobre relacje z pracownikami sprawią, że twoje luki w specjalistycznej wiedzy nie będą stanowić problemu. Ale jeśli brakuje ci umiejętności postępowania z ludźmi, licz się z poważnymi kłopotami, nawet jeśli pod względem zawodowym jesteś najbardziej kompetentną osobą w firmie. Przyjaciele wśród podwładnych. Postępowanie z zaprzyjaźnionymi pracownikami, którzy nagle stali się podwładnymi, to naprawdę trudny problem. Nowi menedżerowie często pytają, czy powinni podtrzymywać przyjaźń z byłymi współpracownikami. Nie ma idealnego wyjścia z tej sytuacji. Oczywistą sprawą jest, że nie powinieneś rezygnować z przyjaźni tylko dlatego, że dostałeś awans. Jednak równie oczywiste jest to, że nie chcesz, by prywatne kontakty zaszkodziły w pracy tobie lub przyjaciołom. Błędem jest przyzwolenie na to, by przyjacielskie stosunki wpływały na przyjęte metody działania. Jeśli podwładny jest prawdziwym przyjacielem, zrozumie dylemat, przed jakim stanąłeś. Musisz zadbać, by pracownicy, z którymi przyjaźniłeś się, zanim dostałeś awans, byli traktowani dokładnie tak samo, jak pozostali członkowie zespołu. Z jednej strony nie powinieneś ich faworyzować, a z drugiej nie wolno ci traktować ich gorzej, by udowodnić, że nikt nie ma u ciebie przywilejów. Choć całkowicie prawdziwe jest stwierdzenie, że nic nie stoi na przeszkodzie, byś przyjaźnił się z pracownikami, wasza przyjaźń już nigdy nie będzie taka jak niegdyś. Jako nowy menedżer musisz ustanowić wymagania obowiązujące wszystkich członków zespołu, niezależnie od tego, czy są twoimi przyjaciółmi, czy nie. Musisz stosować względem nich takie same standardy dotyczące zachowania, jakości pracy i zakresu odpowiedzialności. Nie zapominaj, że to, co według ciebie wygląda jak przyjaźń, w oczach innych może uchodzić za faworyzowanie. Istnieje pokusa, by z dawnego przyjaciela uczynić swoją prawą rękę. Nie powinieneś jednak złośliwcom dawać okazji do szerzenia plotek o nepotyzmie. Jeśli potrzebujesz wsparcia kogoś zaufanego, lepiej zawrzyj sojusz z menedżerem zajmującym równorzędne stanowisko. Możesz też rozważyć przeprowadzenie rozmowy z przyjacielem, byłym współpracownikiem, na temat przeniesienia go do innego działu. Bez względu na to, jak bardzo się starasz go nie faworyzować, istnieje możliwość, że robisz to mimo wszystko. W takiej sytuacji najlepiej będzie i dla ciebie, i dla twojego znajomego, jeśli nie będzie ci on podlegać. Zastanówcie się nad tym rozwiązaniem, jeśli wasza przyjaźń jest dla was ważna, a twoja nowa funkcja w firmie może jej zagrażać. Zmiana struktury firmy. Z czasem zaczniesz się zastanawiać, czy jesteś w stanie udoskonalić strukturę twojej firmy. Nie zabieraj się do tego, dopóki dokładnie nie poznasz wszystkich członków swojego zespołu i zakresu odpowiedzialności każdego z nich. Restrukturyzacja jest zazwyczaj bardzo stresująca dla wszystkich osób, które obejmuje. Dlatego najlepiej jest przeprowadzać ją rzadko, ale dobrze. Zawsze możesz naprawić błąd w strukturze firmy, ale zadbaj o to, żeby tym błędem nie okazało się samo wprowadzenie zmian. Obserwując relacje między poszczególnymi członkami zespołu, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na to, ilu ludzi podlega ci bezpośrednio. To oni określają twój zakres kontroli. W ostatnich dziesięcioleciach technologia informacyjna umożliwiła firmom ograniczenie warstw przy jednoczesnym ich poszerzeniu. To spłaszczenie struktury organizacyjnej ma wiele pozytywnych skutków. Dobrze przeprowadzona restrukturyzacja pozwala na skuteczniejszą komunikację i usprawnia proces podejmowania decyzji. Tak samo jak we wszystkim innym, konieczne jest tu zachowanie równowagi. Mniej doświadczeni menedżerowie czasami popełniają błąd, tworząc zbyt duże grono swoich bezpośrednich podwładnych. Prawie wszyscy członkowie twojego zespołu chcieliby bezpośrednio ci podlegać. Wiedzą, że dzięki temu będą mieli lepszy wgląd w procesy podejmowania ostatecznych decyzji i poprawią swój status w firmie. Problem w tym, że ty możesz skutecznie zarządzać tylko ograniczoną grupą ludzi. Gdy menedżer pozwala na to, aby grupa jego bezpośrednich podwładnych była zbyt duża, staje się dostępny dla wszystkich. Codziennie przed jego drzwiami stoi kolejka petentów, a jego skrzynka elektroniczna jest pełna wiadomości. W rezultacie może spędzać całe dnie odpowiadając na pytania swoich podwładnych i spełniając ich prośby. Rzadko udaje mu się załatwić wszystkie sprawy, dlatego z dnia na dzień ma coraz więcej zaległości i brakuje mu czasu na długoterminowe planowanie. Zbyt szerokie grono bezpośrednich podwładnych to gwarancja porażki. Jaki zatem powinien być twój zakres kontroli? Musisz wziąć pod uwagę kilka zmiennych. Jedną z nich jest fizyczne rozmieszczenie twoich bezpośrednich podwładnych. Możesz nieco poszerzyć ich grono, jeśli wszyscy pracują w tym samym budynku co ty. Możliwość rozmowy w cztery oczy ułatwi wam komunikację. Inną ważną rzeczą jest poziom doświadczenia. Podwładny, który odnosi sukcesy na swoim stanowisku, nie będzie zabierał zbyt wiele twojego czasu. Z kolei nowy pracownik albo taki, który niedawno objął dane stanowisko lub dostał dodatkowy zakres obowiązków, prawdopodobnie będzie wymagał więcej twojego czasu, przynajmniej na początku. Oto zasada, której warto się trzymać. Liczba twoich bezpośrednich podwładnych powinna być taka, żebyś mógł spotkać się z każdym z nich raz w tygodniu. Mówiąc spotkać się, mam na myśli rozmowę w cztery oczy. Może to być także wideokonferencja, ale musi mieć charakter indywidualny, a nie grupowy. Biorąc pod uwagę szeroki zakres twoich obowiązków, pięcioro bezpośrednich podwładnych wydaje się maksymalną liczbą. To oznacza jedno spotkanie dziennie z każdym z nich, jeśli jest to zgodne z twoimi celami. Uważaj jednak, żeby te spotkania nie wymknęły ci się spod kontroli. Bez nich nie będziesz w stanie skutecznie zarządzać ludźmi. Jeśli twoi podwładni będą wiedzieć, że w danym dniu, w tygodniu czeka ich rozmowa z tobą, nie będą przychodzić do ciebie z każdym problemem, tylko poczekają do spotkania. Omawianie spraw zawodowych przynosi lepsze efekty, gdy odbywa się w specjalnie wyznaczonym czasie, a nie wtedy, gdy mijacie się na korytarzu, wymieniacie SMS-y lub e-maile, czy prowadzicie szybką rozmowę telefoniczną. Jeśli twoi pracownicy nie mogą liczyć na regularne spotkania z tobą, będą częściej zwracać się do ciebie z rzeczami, które ich zdaniem wymagają twojej uwagi. Niesie to ze sobą dwa negatywne skutki. Dużo nieplanowanych kontaktów, które nie sprzyjają przemyślanym decyzjom, oraz więcej spraw na twojej głowie, z których część z powodzeniem mogłaby zostać załatwiona bez twojego udziału. Jeżeli uda ci się przestrzegać zasady cotygodniowych spotkań z każdym z bezpośrednich podwładnych, W końcu nauczą się, żeby czekać do tych spotkań z większością spraw, które chcą z tobą omówić. Zdziwisz się, jak wiele problemów są w stanie rozwiązać sami, zamiast przychodzić z nimi do ciebie. Panowanie nad nastrojami. Podwładni są bardzo wyczuleni na humory szefa, zwłaszcza jeśli ma on tendencję do silnych wahań nastrojów. Dojrzały menedżer nie może sobie pozwolić na dzikie napady złości, a dojrzałość w tym wypadku nie ma nic wspólnego z wiekiem. Okazywanie od czasu do czasu niezadowolenia może być skuteczne, o ile jest szczere i nie służy do manipulowania pracownikami. Wszyscy od czasu do czasu poddajemy się nastrojom wywołanym przez problemy, które dręczą nas w życiu osobistym. Wiele książek o zarządzaniu nakazuje, żeby problemy zostawić za drzwiami lub w domu i nie przynosić ich do biura. Są to naiwne rady. Niewielu ludzi potrafi kompletnie zapomnieć o kłopotach i bez reszty oddać się pracy. Niewątpliwie jednak jesteś w stanie zminimalizować wpływ zmartwień natury osobistej na wykonywane zadania. Najpierw musisz jednak przyznać, że coś cię dręczy i że może to wpłynąć na twoją zdolność umiejętnej współpracy z ludźmi. Jeśli potrafisz to osiągnąć, zapewne unikniesz obarczania innych swoimi kłopotami. Jeśli gnębi cię osobisty problem, a musisz załatwić z pracownikiem krytyczną sprawę, nie ma nic złego w wyznaniu: słuchaj, dzisiaj naprawdę nie jestem w najlepszym nastroju. Jeśli wydaje ci się, że jestem podminowany, to mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Podwładni na ogół doceniają taką szczerość. Dużo lepiej jest powiedzieć wprost, że masz inne sprawy na głowie, niż ryzykować, że któryś z członków twojego zespołu dojdzie do wniosku, iż to on jest przyczyną twojego wzburzenia albo nagłego zdystansowania. Ani przez chwilę nie myśl, że inni nie potrafią ocenić twojego samopoczucia. Przeżywając gwałtowne zmiany nastrojów, stajesz się mniej efektywny. Co więcej, podwładni nauczą się rozpoznawać, kiedy mogą spodziewać się kolejnego napadu złości i w konsekwencji zaczną cię unikać. Poczekają, aż wróci ci dobry humor. Panowanie nad emocjami. Powinieneś ciężko pracować nad umiejętnością zachowania spokoju. Uważaj jednak, by nie zapracować na opinię człowieka, którego nic nigdy nie porusza. Jeśli pracownicy dostrzegą, że skrzętnie skrywasz uczucia i nie dajesz poznać po sobie, że odczuwasz wielką radość, wielki smutek czy też wielkie cokolwiek, nigdy nie będą się z tobą identyfikować. Inną sprawą jest zachowanie równowagi. Naprawdę nie możesz pozwolić, aby kiedykolwiek coś nią zachwiało. Jeśli w trudnych sytuacjach potrafisz zachować spokój, prawdopodobnie zachowasz też trzeźwość myślenia, gdy przyjdzie ci się zmierzyć z poważnymi problemami. Oczywiście powinieneś czasem okazywać emocje, nie tracąc przy tym spokoju, inaczej pracownicy pomyślą, że jesteś robotem, który przypadkiem został ich menedżerem. Na ludziach, którymi zarządzasz, musi ci przede wszystkim zależeć. Nie oznacza to, że powinieneś traktować ich jak misjonarz lub wolontariusz, ale jeśli dobrze się czujesz w ich towarzystwie i szanujesz ich uczucia, wykonasz swoją pracę o wiele lepiej niż nadzorca, który myśli przede wszystkim o realizacji zadań. To w rzeczy samej jest jeden z problemów, które firmy same sobie stwarzają, zakładając z góry, że na stanowisko menedżera powinien zostać awansowany najlepszy pracownik działu. Być może jest on najlepszy właśnie dlatego, że koncentruje się wyłącznie na zadaniach. Nawet jeśli zostanie awansowany na stanowisko, na którym zarządza pracą innych, nie wyzbędzie się automatycznie starych nawyków i nie zacznie nagle stawiać ludzi na pierwszym miejscu. Rozdział trzeci. Budowanie zaufania i pewności siebie. Budowanie zaufania to proces stopniowy. Musisz wzbudzić zaufanie w sercach i umysłach pracowników. nie mogą wątpić we własne umiejętności, a oprócz tego muszą mieć pewność, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu i że postępujesz uczciwie. Nauka sukcesu. Nie jest łatwo zaufać pracownikom. Twoim celem jest pomóc im odnosić sukcesy. Zaufanie to pochodna sukcesu. Dlatego twoim zadaniem jako lidera jest dawać ludziom takie zadania, którym będą w stanie podołać. Jest to szczególnie ważne, gdy masz do czynienia z nowymi pracownikami. Przyzwyczajaj ich do tego, że odnoszą sukcesy. Zaczynaj powoli od małych zwycięstw, jeśli widzisz, że nie są jeszcze gotowi na bardziej spektakularne osiągnięcia. Od czasu do czasu pracownik wykona zleconą pracę niewłaściwie albo wręcz zupełnie ją spartaczy. Twoja reakcja na takie sytuacje ma wielki wpływ na proces budowy zaufania. Nigdy nie rozliczaj pracowników publicznie. Postępuj zgodnie z zasadą: chwal przed wszystkimi, krytykuj na osobności. Na pewno dobrze na tym wyjdziesz. Gdy na osobności omawiasz z członkiem zespołu jego błąd, pamiętaj, że musi on dostrzec, w czym tkwi problem, aby w przyszłości nie popełniać tych samych pomyłek. Właściwe podejście do ludzkich błędów jest bardziej wymowne niż wszelkie słowa. Powinieneś skupić się na przyczynach błędu, a nie na formułowaniu jakichkolwiek osobistych ocen. Nigdy nie mów ani nie rób niczego, co podkreśli nieudolność pracownika. Chcesz przecież budować w nim pewność siebie, a nie ją niszczyć. Jeśli upokarzanie członków zespołu sprawia ci przyjemność, poważnie się nad sobą zastanów, gdyż nie można budować własnej wartości, niszcząc charaktery. Przypatrz się błędowi, sprawdź, co poszło nie tak, po czym idź dalej. Z drobnymi pomyłkami postępuj rutynowo, nie wyolbrzymiaj ich. Przyjrzyjmy się jeszcze tej części zasady, która mówi o publicznej pochwale. Przez długi czas menedżerowie traktowali ją jak prawdę objawioną, dopóki nie okazało się, że publiczne chwalenie też bywa źródłem problemów. Osobie, na którą spływają pochwały, jest miło i przyjemnie, ale inni, mniej doceniani, mogą zareagować negatywnie. Ich rozczarowanie może się odbić na relacjach z wyróżnionym pracownikiem. Ponadto chwalenie go przed współpracownikami może być dla niego krępujące. Dlatego właśnie powinieneś zachować ostrożność. Po co utrudniać pracownikom życie, wzbudzając zawiść lub niechęć ich kolegów? Jeśli naprawdę chcesz kogoś nadzwyczajnie pochwalić za wyjątkowe osiągnięcia, zrób to prywatnie, w ciszy gabinetu. Osiągniesz zamierzone cele bez wzbudzania negatywnych emocji wśród współpracowników. Z drugiej strony jednak, jeśli grupa dobrze współpracuje, docenia wkład każdego członka zespołu i radzi sobie z zadaniami, publiczna pochwała jednego pracownika wzmacnia morale pozostałych. Dlatego wprowadźmy pewną poprawkę do naszej zasady. Chwal publicznie lub na osobności, w zależności od preferencji jednostki i dynamiki zespołu, a krytykuj wyłącznie w ciszy gabinetu. Możesz też zaangażować pracowników w proces decyzyjny, nie przekazując im odpowiedzialności ani władzy. Pozwól podwładnym uzyskać wpływ na sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą. Nowe zadanie, zlecone przez zarząd zespołowi, to idealna okazja, by budować wzajemne zaufanie. Zbierz opinie na temat tego, jak dodatkowe obowiązki mogą zostać włączone do codziennych zajęć. Gdy prosisz pracowników o wyrażenie opinii, dajesz im ważny komunikat, że cenisz sobie ich pomysły. Zapraszając wszystkich do dyskusji, sam możesz na tym skorzystać. Członkowie twojego zespołu prawdopodobnie lepiej znają sytuację niż ty i mogą dostrzegać pewne rzeczy, których ty nie widzisz. Musisz dać wszystkim wyraźnie do zrozumienia, że ich uwagi są dla ciebie naprawdę ważne. Jeśli ludzie wyczują, że nie jesteś wobec nich szczery, Przestaną ci ufać, a wasze spotkania staną się wyłącznie stratą czasu. Musisz liczyć się z tym, że niektóre z pomysłów twoich pracowników będą bezużyteczne. Mimo to powiedz im wyraźnie, że doceniasz wkład każdego z nich. Gdy usłyszysz pomysł, którego nie będziesz w stanie wykorzystać, najlepiej krótko wyjaśnij, dlaczego nie zamierzasz go realizować. Dopilnuj, żeby twoje słowa nie wyrażały krytyki wobec pomysłodawcy ani wobec jego rady. Dzięki zaangażowaniu pracowników w proces podejmowania decyzji masz większe szanse na to, że nowe rozwiązanie zostanie przez nich zaakceptowane, ponieważ jest ono własnością wszystkich, a nie tylko twoją. Nie oznacza to wcale, że pracownicy mają podjąć decyzję za ciebie. Włączając ich w proces decyzyjny, umożliwiasz wspólne wypracowanie rozwiązania. Nowych reguł wcale nie trzeba odgórnie narzucać. Jeśli będziesz postępował zgodnie z powyższymi wskazówkami, zyskasz większą akceptację pracowników i napotkasz mniejszy opór przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Ciemne strony perfekcjonizmu. Niektórzy menedżerowie wymagają od pracowników perfekcji. Łudzą się, że stawiając poprzeczkę bezgranicznie wysoko, zdołają wykrzesać z nich więcej niż to możliwe. Żądając perfekcji, możesz jednak wyrządzić sobie szkodę. Niektórzy pracownicy tak bardzo będą się przejmować błędami, że zaczną pracować w żółwim tempie, by mieć pewność, że niczego nie zepsują. W rezultacie produktywność zespołu spada na łeb na szyję, a pracownicy tracą wiarę w siebie. Jeśli jesteś perfekcjonistą, wszyscy mają ci to za złe. Bezpośredni podwładni uważają, że nigdy nie można cię zadowolić. Na dodatek udowadniasz im to na każdym kroku, co siłą rzeczy podważa ich zaufanie. Znasz standardy, które obowiązują w firmie. Nikt nie może ci zarzucić, że chcesz wybić się ponad przeciętność, ale odniesiesz o wiele większy sukces, gdy pozwolisz pracownikom współdecydować o tym, jak poprawić wydajność i jakość pracy. Jeśli będą uczestniczyć w układaniu planu, szanse na osiągnięcie celu znacznie wzrosną. Możesz też budować zaufanie, rozbudzając ducha pracy zespołowej. Zadbaj, by podsycane przez ciebie wartości były uzupełnieniem lojalności wobec firmy, a nie konkurencyjną względem niej lojalnością wobec działu. Jak ważne jest budowanie zaufania? Jako menedżer toleruj pomyłki i pomagaj pracownikom w eliminowaniu błędów. Rozdawaj pochwały, okazuj uznanie, angażuj innych w proces decyzyjny i wystrzegaj się perfekcjonizmu. Możesz również budować zaufanie na wiele innych sposobów. Podziel się z członkami zespołu swoją wizją firmy i działu. Gdy zyskają klarowny obraz celów, będą wiedzieli, czego się od nich oczekuje. Dawaj jasne i zrozumiałe wskazówki. Dzięki temu udowodnisz, że wiesz, co robisz i dbasz o to, by wszystko postępowało zgodnie z planem. Dziel się doświadczeniami z odniesionych sukcesów i popełnionych błędów. Postępując w ten sposób, zbudujesz więź z członkami zespołu i staniesz się im bliższy. Zapytaj członków zespołu, jakie są ich oczekiwania. W ten sposób okażesz im autentyczne zainteresowanie i troskę, a także dasz im do zrozumienia, że naprawdę chcesz ich wspomóc w ich rozwoju zawodowym. Wszystkie te dodatkowe metody, a także inne, które sam wymyślisz, mogą pomóc w stworzeniu atmosfery zaufania. Rozdział 4. Okazywanie uznania. W poprzednim rozdziale podkreślono znaczenie udzielania pochwał. To najlepsza metoda motywowania jednostek i budowania dobrej atmosfery w pracy. Wielu menedżerów nie korzysta z niej, a jest to naprawdę duży błąd. Pochwały stanowią czytelny komunikat, że zwracasz uwagę na to, co robią pracownicy i że to doceniasz. Pomyśl tylko. Pochwała zajmuje zaledwie chwilę, i nic nie kosztuje. A dla większości pracowników ma naprawdę duże znaczenie. Możesz chwalić ich w czasie bezpośredniej rozmowy przez telefon, za pomocą e-maila czy SMS-a. Najlepszą metodą wyrażania opinii na czyjś temat zawsze jest rozmowa. Jeśli jednak pracownicy znajdują się daleko i nie możesz się z nimi często widywać, nie wahaj się. Zadzwoń, wyślij wiadomość tekstową lub skorzystaj z poczty elektronicznej. Zaletą SMS-a jest to, że odbiorca otrzyma go natychmiast. Zazwyczaj od razu zaglądamy do telefonu, gdy tylko usłyszymy sygnał nowej wiadomości. Niektórzy menedżerowie nie okazują innym uznania, ponieważ sami nigdy nie usłyszeli od przełożonych dobrego słowa. Ty jednak możesz przerwać to błędne koło. Zacznij okazywać uznanie. Inni menedżerowie uważają z kolei, że ich ludzie powinni dobrze pracować, ponieważ za to im się płaci. Nie ma zatem powodu, dla którego należałoby ich dodatkowo chwalić. To też nie jest właściwy sposób rozumowania. Jeśli chwalimy pracowników, ci mogą się odwdzięczyć jeszcze wydajniejszą pracą. To nic nie kosztuje i nie zajmuje dużo czasu, dlaczego więc tego nie robić? Twoim celem jako lidera jest inspirowanie członków zespołu do osiągania jak najlepszych wyników. Chwalenie ich w odpowiedni sposób, wtedy gdy na to zasłużyli, jest jednym ze sposobów na dostarczenie tej inspiracji. Młodzi menedżerowie zazwyczaj czują się niezręcznie, kiedy udzielają pochwał. To zrozumiałe. Dla wielu z nich jest to zupełnie nowa umiejętność. Wymaga ona pewnej praktyki. Dlatego im częściej będziesz wyrażać uznanie, tym łatwiej będzie ci to przychodziło. Chwaląc lub wyrażając uznanie, weź pod uwagę poniższe rady. Bądź konkretny. Jeśli chcesz, by pewne zachowania pracowników się powtarzały, musisz odwoływać się do konkretów, wyrażając pozytywną opinię. Im dokładniej wyjaśnisz, co ci się podoba, tym większa jest szansa, że odpowiednie zachowanie lub działanie się powtórzy. Nie mów po prostu: w zeszłym tygodniu dobrze się spisałeś. Powiedz: w zeszłym tygodniu naprawdę świetnie sobie poradziłeś z tym trudnym problemem. Prawidłowo oceniłeś sytuację i postąpiłeś bardzo dyplomatycznie. Określ kontekst. Większość członków zespołu chciałaby wiedzieć, w jaki sposób ich praca przekłada się na całokształt spraw działu lub firmy, na przykład na osiągnięcie wyznaczonych celów. Jeżeli czyjeś działania miały pozytywny wpływ na ogólne wyniki firmy, powiedz mu o tym. Nie przedobrzyj. Niektórzy menedżerowie popadają w przesadę, chwaląc swoich pracowników zbyt często i zbyt entuzjastycznie. W takich przypadkach pochwały stają się mniej wartościowe i mogą się wydawać nieszczere. Twoje pochwały muszą być zasłużone, w przeciwnym razie stracą swoją wartość. Praktyczne zastosowanie umiejętności. Okazywanie uznania to proces składający się z dwóch etapów. Najpierw opisujesz konkretne zachowanie, działanie lub rezultat zasługujący na wyróżnienie. Na przykład: świetnie się spisałeś przy projektowaniu okładki katalogu naszych produktów. Następnie wyjaśniasz, w jaki sposób przekłada się to na sytuację firmy. Ten nowy projekt na pewno zwiększy zainteresowanie naszą ofertą. Pozwól, że wyjaśnię to na przykładzie. Na jednym ze szkoleń menedżerskich 30 osobom zadano następujące pytania. Pierwsze. Z jakim najlepszym przykładem oświeconego menedżera się zetknąłeś? Drugie. Z jakim najgorszym przykładem zarządzania miałeś do czynienia? Niemal każdy ankietowany wspominał o jakiejś formie uznania, któremu okazano lub też którego nie okazano wtedy, gdy czuł, że na nie zasłużył. Zaskoczeniem jednak była siła emocji związanych z tym tematem. Jeden przykład był typowy. Młody człowiek wspominał, jak to dostał służbowy samochód, aby pojechać do oddalonego o 70 km oddziału firmy i usunąć poważną usterkę. O 10:30 wieczorem, tuż po jego powrocie do domu, zadzwonił jego menedżer. Chciałem się tylko upewnić, czy szczęśliwie dotarłeś do domu. Pogoda dzisiaj jest paskudna. Menedżer nie zapytał, jak poszło usuwanie usterki, co oznaczało, że pokładał pełne zaufanie w umiejętnościach młodego człowieka. Zapytał jedynie, czy pracownik bezpiecznie wrócił do domu.